Partnerem odcinka jest firma Aliter Networks, specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości odnawianych urządzeń sieciowych takich marek jak Cisco czy Juniper. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanych przez Aliter, wejdź na stronę www.aliternetworks.com.
Odcinek 8. Zalety i wady pracy zdalnej.
Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Wyobraź sobie sytuację, w której budzi Cię rozwydrzony dzwonek w telefonie. Bierzesz telefon do ręki, wyłączasz budzik, patrzysz na zegar, godzina 7:00. Postanawiasz jeszcze troszkę poleżeć. Mija dosłownie chwila, sprawdzasz ponownie godzinę 7:55. Za 5 minut musisz być w pracy. Nie musisz sobie tego wyobrażać? Zdarzyło się niedawno albo nawet dzisiaj? Wydaje się, że jest to sytuacja bez wyjścia, chociaż... Co by było, gdyby biuro znajdowało się w Twoim domu, a laptop byłby zaledwie kilka kroków od Ciebie? W tym odcinku poruszamy temat pracy zdalnej. Podczas nagrania będą przewijać się sformułowania takie jak praca z domu, praca zdalna, home office czy też WFH. Wszystko to dotyczy wykonywania obowiązków służbowych, nie przebywając fizycznie w biurze, ale posiadając wszelkie środki, które pozwalają poczuć się tak, jak gdybyśmy w nim byli. Damian, czy masz obecnie możliwość pracy zdalnej i czy z niej korzystasz?
Obecnie mam możliwość pracy zdalnej, natomiast z niej nie korzystam, ponieważ jestem w chwili obecnej na okresie jeszcze próbnym, a regulacje są w mojej obecnej firmie takie, że będąc na okresie próbnym, praca zdalna jeszcze dopuszczalna nie jest, ale już po przedłużeniu normalnie umowy będzie dostępna. Natomiast były również wcześniej prace firmy, w których miałem możliwość wykonywania pracy zdalnej i z tej możliwości korzystałem.
Okej, wróćmy zatem właśnie do tych początków, do tych poprzednich prac, w których byłeś. Mhm. Masz około 5 lat doświadczenia, prawda? Czy już ponad 5 lat doświadczenia w takiej pracy korporacyjnej, sieciowej. Kiedy tak naprawdę zacząłeś pracę z domu? Kiedy był ten pierwszy dzień, w którym nie musiałeś iść do biura, a jednak byłeś w pracy?
Szczerze powiedziawszy, to było to dość szybko, ponieważ w mojej pierwszej pracy w Alcatel-Lucencie jeszcze tej możliwości pracy zdalnej z domu nie miałem. Tam generalnie warunki były dość ciężkie, ponieważ to była praca zmianowa na 12-godzinnych zmianach. Bywały i dniówki, i nocki. No tam za bardzo właśnie z tego względu nie było możliwości pracy zdalnej. Natomiast już moja druga firma, czyli Atos, w której podjąłem pracę mając półtora roku doświadczenia około, już taką możliwość oferowała i o ile dobrze pamiętam, w Atosie miałem możliwość pracy zdalnej do 2 dni w tygodniu. O ile mnie pamięć nie myli. Ty obecnie jesteś w Atosie, więc możesz pewnie to potwierdzić bądź poprawić mnie, jeśli coś się zmieniło w tej kwestii.
Ja przyszedłem do Atosa odrobinę później od ciebie. W moim przypadku na samym początku przynajmniej to był 1 dzień w tygodniu. Maksymalnie pracy zdalnej. No i w sumie po tym okresie próbnym, który trwał kilka miesięcy, rozpocząłem pracę zdalną, taką rzadką bym powiedział, rzadko też wykorzystywałem nawet ten 1 dzień z domu, z różnych powodów, o których tu jeszcze za chwilkę sobie poopowiadamy, ale no widzisz, ty mówisz 2 dni, ja mówię 1 dzień. Jakie dostrzegasz standardy objętościowe w Polsce, na rynku polskim, jak ta praca zdalna się tutaj rozwija?
No z tego, co ja właśnie zauważyłem i z własnego doświadczenia i z rozmów z innymi inżynierami sieci komputerowych, to takim standardem pracy zdalnej w Polsce jest właśnie do 2 dni w tygodniu. I to nie jest taka, powiedzmy, liczba wzięta znikąd. O ile się dobrze orientuję, to przepisy w Polsce są takie, że jeżeli firma nas będzie, że tak powiem, wysyłała na pracę z domu do 8 dni roboczych w miesiącu, to nie musi taka firma podpisywać z nami dedykowanej umowy o tak zwaną telepracę. W momencie, w którym przekraczamy te 8 dni w miesiącu, no to już taka specjalna umowa musi być podpisana. Umowa o telepracę, w której są dokładnie określone warunki wykonywania takiej pracy z domu, w której musimy dostarczyć też dowody tego, że mamy odpowiednio wyposażone stanowisko w domu, które jest ergonomiczne, bezpieczne, spełniające standardy. No i to oczywiście jest dodatkowy taki narzut administracyjny dla firmy, no i wiele firm tego nie chce robić, dlatego te firmy właśnie wtedy się ograniczają na tym pułapie tych 8 dni w ciągu miesiąca, co się uśrednia na poziomie 2 dni w ciągu tygodnia.
Okej, okay. Tak też mi się wydaje, kojarzę, że w umowach często można spotykać załączniki po prostu dotyczące pracy zdalnej i często jednym z wymaganych załączników do takiej umowy jest nawet zdjęcie pomieszczenia, w którym miałaby być wykonywana praca zdalna. Nawet do tego dochodzi, żeby to wszystko było udokumentowane.
Dokładnie.
Czy zdarza się praca zdalna w pełnym wymiarze czasowym?
Oczywiście, że się zdarza. No, praca pracy nierówna, zależy też jak sobie wynegocjujemy, zależy do jakiej firmy pójdziemy. Natomiast zdarzają się oczywiście takie oferty. Natomiast już na wyższym, że tak powiem, poziomie doświadczenia, tak? Na pewno pracy zdalnej w pełnym wymiarze nikt nie da świeżakowi czy też inżynierowi z małym doświadczeniem, bo to też wymaga odpowiednich kompetencji, że tak powiem, ta praca zdalna, o czym też pewnie porozmawiamy dalej w tym odcinku. No więc to się raczej zdarza, ale rzadko, zwłaszcza w branży sieciowej. Jest to bardzo powszechne wśród programistów natomiast, nie? Wśród sieciowców nie tak bardzo. Poniekąd wynika to ze specyfiki naszej pracy, chociaż moja opinia jest taka, że 95% zadań, które wykonujemy, jesteśmy w stanie wykonywać zdalnie. No, firmy niestety nadal bardzo często posiadają taki mindset, który im mówi, że sieciowiec powinien być na miejscu w biurze, ale powoli widzę tendencję takiego odchodzenia od tego, tak? Więc się zmienia na lepsze.
Tak, wydaje mi się, że w Polsce mamy cały czas takie podejście do pracy lekko konserwatywne, bym powiedział.
Tak.
To znaczy jest zakład pracy, czy też biuro, do którego trzeba przyjść, przysłowiowo odbić się
tak
rano i po południu, żeby to wszystko było dograne.
No, dojrzewamy powoli, mi się wydaje, mentalnie, nie tylko jako pracownicy, ale również właśnie jako pracodawcy do tej pracy zdalnej, no bo nie oszukujmy się, praca zdalna, a zwłaszcza praca zdalna w pełnym wymiarze, ona wymaga nie tylko dobrej samodyscypliny i dobrych kompetencji do tego ze strony pracownika, ale też wymaga przede wszystkim wysokiego zaufania ze strony pracodawcy.
Właśnie tak, dojrzewamy, tak powiedziałeś, tak to określiłeś. Jak z Twojego punktu widzenia zmienia się podejście do pracy zdalnej w Polsce? Podejście pracodawców i pracowników?
Bardzo powoli, ale w dobrym kierunku, na lepsze. Na lepsze. Coraz więcej ofert się pojawia, które mają jakby już w samym opisie nawet oferty zawartą pracę zdalną, chociażby w tym podstawowym wymiarze kilku dni w ciągu tygodnia, i jest to jak najbardziej pozytywny trend, więc ja tutaj dostrzegam zmiany w dobrym kierunku. Natomiast no, powolne. Tak jak wspomnieliśmy, Polska jest jeszcze takim rynkiem, który cały czas się rozwija w tym kierunku. Oczywiście na zachodzie jest to już dosyć powszechne zjawisko i tam nie jest to aż takim, nazwijmy to, rodzynkiem, tak?
Kojarzy mi się praca zdalna, zwłaszcza chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo duża część wszelkich pracowników. Zauważyłem też, że praca zdalna jest postrzegana jako pewnego rodzaju benefit. Jest wymieniana wśród benefitów, tak jak są, nie wiem, dodatki na dojazdy czy na jedzenie w pracy, także często ta praca zdalna jest wskazana jako benefit.
No, można tak na to patrzeć, chociaż nie zawsze do końca bym się z tym zgodził, ponieważ praca zdalna ma również swoje wady, nie?
Tak jest, jak najbardziej, nie? Tutaj wszystko trzeba sobie dobrze ułożyć i praca zdalna przeznaczona jest też dla, może tak, nie dla wszystkich.
Dokładnie.
Damian, a czy trafiłeś kiedyś na takie oferty pracy, które by umożliwiały pracę zdalną z terytorium Polski dla podmiotów zagranicznych? To znaczy, no te takie, wiesz...
Ten wymarzony scenariusz Polaka, który sobie wybudował dom pod Wrocławiem, pod Krakowiem, czy też pod Poznaniem, pracuje dla zagranicznej firmy w Wielkiej Brytanii, inkasuje w funtach i żyje po prostu tutaj, jak wiesz... Lord.
Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi, ale nie potrafiłem tego ubrać tak ładnie w słowa, jak zrobiłeś to ty.
No, spotkałem się z takimi ofertami, natomiast nie potrafię teraz dokładnie wskazać ich ilości. To będzie raptem 2, może 3 oferty w trakcie tych moich ponad 5 lat pracy, także to są raczej... No takie bardzo, bardzo szczególne przypadki. Może to poniekąd wynikać z tego, że się też intensywnie za taką pracą osobiście nie rozglądałem, tak? Mhm. Być może tego jest więcej na rynku.
A właśnie, a jakie jest twoje podejście do tego typu pracy? Masz jakieś obawy przed tym? Bo widzę, że tak chyba nie jesteś tak za bardzo entuzjastycznie nastawiony.
Wiesz co, ci powiem, kiedyś bardzo entuzjastycznie podchodziłem do tego pomysłu, no bo sam koncept jest świetny, tak? Sam koncept jest świetny, natomiast jak dla mnie to praca tego typu, ona wymaga dobrego przygotowania, dobrych kompetencji. Na pewno potrzebujemy zainwestować kilka lat pracy w sprawienie, żebyśmy byli pracownikami gotowymi do tego typu przedsięwzięć, tak? Bo na papierze to wszystko ładnie wygląda, tak? Mamy pracodawcę za granicą, inkasujemy w obcej walucie, no zarabiamy naprawdę porządne pieniądze i całość pracy wykonujemy na przykład z Polski. Ale jak się okazuje, siedzenie na przykład samemu w mieszkaniu i wykonywanie w 100% tej pracy zdalnej, no nie jest fajne. Pracowanie z innymi ludźmi, których nie mieliśmy okazji osobiście poznać, nie jest fajne. No jest dużo takich rzeczy, o których się nie myśli, kiedy próbuje się podejmować tego typu pracę i dopiero tak naprawdę z autopsji, z doświadczenia można potem zauważyć właśnie te wady wynikające z tej pracy zdalnej. Także teraz już mając za sobą możliwość pracy zdalnej i pracując zdalnie przez 2 miesiące, bo miałem taki epizod, kiedy przez 2 miesiące pracowałem zdalnie z domu non-stop, no to podchodzę do tego z o wiele większym dystansem. I wiem, że na pewno nie chciałbym pracować dla firmy zagranicznej na 100% z domu. Jeżeli już miałbym to robić, to na pewno bym sobie wynajął jakieś biuro coworkingowe, no, cokolwiek, by tylko się ruszyć z domu, że tak powiem w cudzysłowie, iść do pracy, tak? To jest ten niezbędny element, jak dla mnie, chociaż to jest oczywiście sprawa indywidualna, nie?
Ja ci powiem, że u mnie to chyba też mentalność wpływa na taką, a nie inną decyzję, bo no też nie chciałbym tak pracować, przynajmniej teraz. Może to się zmieni za ileś lat w przyszłości, ale na tę chwilę po prostu nawet nie czuję się sam na siłach, żeby pracować zdalnie, bez kontaktu z innymi pracownikami, bo też wydaje mi się, że taki pracownik troszkę mimo wszystko traci, będąc z dala od biura.
Brakuje tych kontaktów na pewno z ludźmi, nie?
Tak jest. Wspomniałeś już o umiejętnościach, jakie trzeba przyswoić sobie, że to też nie jest dla wszystkich ludzi. No to przejdźmy zatem płynnie do tych cech człowieka, które powinien posiadać, żeby ta jego praca zdalna była efektywna.
Bym powiedział, że jest tak naprawdę jedna taka umiejętność, którą należy posiąść i to jest klucz do sukcesu w tym przypadku i to jest samodyscyplina. Nic poza tym. No poniekąd to jest bardzo powiązane również samoorganizacja, tak? Ale o co chodzi z tą samodyscypliną? No, oczywiście, że można dzień w dzień pracować i w cudzysłowie iść do pracy w taki sposób, jak ty to opisałeś na początku tego odcinka, czyli budzić się o 7:55, zakładać kapcie, wrzucać na siebie szlafrok i siadać przed komputerem. No ale to też chyba nie o to chodzi, tak? No bo zamieniamy się w ten sposób w jaskiniowca. Także no, należy mieć te minimum dyscypliny, żeby jednak wieść tam jakiś w miarę normalny tryb życia. Nie zejść na manowce, że tak powiem, siedząc tylko cały czas w domu, tak? Należy mieć te minimum samodyscypliny, żeby robić również przerwy w pracy. Osoby, które często pracują zdalnie z domu w pełnym wymiarze, no to one jakby nie mają tego takiego zewnętrznego bodźca do tego, żeby robić przerwy. Nie mają czegoś takiego, że idę teraz na lunch, robię sobie teraz tą zapisaną na przykład, mówię, półgodzinną przerwę na to, żeby coś zjeść, czy też idę na przykład teraz z kolegą na kawę chwilę, żeby odpocząć od komputera. Takie osoby bardzo często biorą ze sobą na przykład jedzenie do biurka w domu i jedzą przed komputerem, tak? One po prostu siedzą w tej pracy non-stop. Kolejna rzecz jest taka, że nie tylko w trakcie pracy nie robią sobie przerw, ale również pracują dłużej, robią, że tak powiem, w ramach pewnego wolontariatu nadgodziny. Nie ma tej jakby jasnej granicy pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym, zwłaszcza kiedy wykonujemy właśnie taką pracę zdalną z domu. i niesłychanie trudno jest właśnie wstać od tego komputera, zamknąć go i stwierdzić, ok, na dzisiaj koniec pracy. Więc to jest jedna strona tej samodyscypliny. Oczywiście jest druga strona, jakby druga strona medalu, wręcz przeciwna, czyli osoby, które traktują pracę zdalną jako wymówkę dlatego, żeby 6 godzin nic nie robić, a 2 godziny pracować, tak? Bo to też nie o to chodzi. Kolejna rzecz, że pracując zdalnie, no nie mamy tej interakcji z innymi ludźmi. Bardzo często mamy mniej osób mówiących nam, co mamy zrobić w danej chwili. Oczekuje się od nas już pewnej dozy odpowiedzialności, tak? I to wszystko powoduje, że jeżeli nie jesteśmy dobrzy w organizowaniu sobie samemu pracy i w komunikowaniu się z innymi ludźmi za pośrednictwem komunikatorów czy telefonów, to naprawdę będzie ciężko.
Samodyscyplina, samozaparcie, dodałbym do tego jeszcze pewnie asertywność, tak. Umiejętność przydzielania priorytetów do zadań, umiejętność odcięcia się od tego życia domowego. No bo tutaj mimo wszystko w domu jest więcej takich rzeczy przyciągających uwagę niż w biurze, bo w biurze no to biuro się kojarzy przede wszystkim z pracą, a raczej z niczym innym.
Tak, a w domu jest lodówka.
Telewizor, no nie wiem, domownicy.
Tak, a jak jeszcze dzieci są, to już w ogóle.
No dobrze, zatem przychodzi mi na myśl takie pytanie. Co jesteśmy w stanie zrobić, żeby ułatwić sobie tą pracę zdalną? Może najpierw z punktu widzenia samego mieszkania, jako takich, wiesz, pomieszczeń, układu pomieszczeń, czy sprzętu, mebli, no wszystko, co wiąże się z taką infrastrukturą domową. Co twoim zdaniem?
Może zróbmy tak. Nie będę mówił, co moim zdaniem powinno być w takim mieszkaniu, tylko opiszę, że tak powiem, moje wymarzone miejsce pracy zdalnej, gdyby to miało być mieszkanie, bo ja wiele o tym myślałem. Zastanawiałem się również nad tym w dalszej perspektywie kiedyś chciałbym również wybudować dom. No i myślałem właśnie o tym, jakby takie miejsce pracy miało wyglądać, gdyby miało mieć miejsce w mieszkaniu, czy też w domu. Dzisiaj co prawda już się bardziej nastawiam ku temu, że nawet gdybym miał takie dedykowane miejsce w domu, to raczej bym się skłaniał, żeby zapłacić za miejsce w przestrzeni coworkingowej czy jakieś wynajmowane biuro poza domem. Posunąłbym się nawet do właśnie takiego stopnia, żeby oddzielić już zupełnie, że tak powiem, fizycznie dom od pracy, tak? No ale załóżmy, że nie mamy tej możliwości i musimy pracować w domu. No więc wtedy na pewno dedykowane pomieszczenie ku temu. Nie wszyscy będą mieli taki luksus, czasami nie będą mieli dedykowanego pomieszczenia, no to wtedy muszą poświęcić na ten cel inne pomieszczenie. Prawdopodobnie będzie to jakiś na przykład narożnik salonu czy narożnik sypialni, tak? Na pewno nie kuchnia ani łazienka.
Na pewno nie. Zgadzam się z tobą, Damian, bo chodzi przede wszystkim o takie fizyczne oddzielenie przestrzeni, prawda? Od tej życiowej, tak. Sypialnej zwłaszcza, od tej do pracy.
Tak, tak. Jeżeli mamy już właśnie wydzielone miejsce w sypialni do pracy, no to mówimy tutaj o biurku, a nie o łóżku, tak?
Mimo że jest to bardzo przyjemny model pracy.
Tak, tak, ale nie mylimy work from home z work from bed, tak, nie? To nie o to chodzi. Ale optymalnie to powinno to być wydzielone pomieszczenie. Kolejna rzecz, standing desk. Jeżeli ktoś sobie może pozwolić, naprawdę fantastyczna sprawa. Coraz więcej pracodawców takie rzeczy umieszcza w biurach. W domu, kiedy, że tak powiem, to jest z naszej gestii, możemy sobie dostosować to stanowisko do własnych wymagań. No i wtedy taki standing desk jest naprawdę świetną sprawą, czyli biurko podnoszone, które możemy po prostu jego blat unosić do góry bądź w dół. I to sprawia, że możemy zmieniać pozycję w trakcie pracy, możemy na zmianę stać i siedzieć, co bardzo dobrze również wpływa na naszą postawę, mniej bólu w plecach, tego typu sprawy. Bardzo dobre krzesło oczywiście, dobrej jakości monitor. Moja osobista rekomendacja jest taka, żeby się nie zaopatrywać w 3 monitory. Dużo osób właśnie lubi się, że tak powiem, otaczać monitorami i mieć jak w NOC-u prawie, że nie? W Network Operations Center, 6 monitorów wisi dookoła, na każdym coś tam się przesuwa i tak dalej, nie? Jestem osobiście zwolennikiem naprawdę skupiania się na tym, co się w danej chwili wykonuje. Jestem totalnym przeciwnikiem multitaskingu i uważam, że posiadanie pojedynczego monitora do pracy to jest naprawdę fantastyczna sprawa, ponieważ skupiamy się w danym momencie tylko na jednej rzeczy, którą mamy na monitorze, tak? Jeżeli potrzebujemy więcej okien, ok, kupmy sobie jeden monitor, niech to będzie na przykład monitor taki panoramiczny, szeroki, tak? Może być nawet zakrzywiony, bo to jest wypas, wiadomo. ale niech to będzie jeden monitor, niech nie będzie kilka monitorów. Może to będzie jeden większy monitor, na którym można na przykład dwa, trzy okna koło siebie umieścić w wygodny sposób. Ale to pozwala się dobrze skupić właśnie na samej pracy. No, klawiatura i myszka dobrej jakości. Ja osobiście ostatnio się też przestawiłem na klawiaturę ergonomiczną, zakupiłem za własne pieniądze ją, no bo klawiatury, które oferują nam w pracy, w biurze, no to bardzo często są takie te zwykłe, płaskie klawiatury. No, ja już po kilku latach pracy, szczerze powiedziawszy, zacząłem odczuwać bóle w nadgarstkach od pisania dużo na takich klawiaturach, więc teraz mam taką klawiaturę Microsoftu, którą zalinkujemy w materiale do odcinka. Klawiaturę ergonomiczną, która jest wykrzywiona, sprofilowana w odpowiedni sposób i sprawia, że nadgarstki się układają w o wiele wygodniejszy sposób. Również są myszki ergonomiczne. Na myszkę ergonomiczną jeszcze sobie nie zapracowałem, ale też planuję. To też zalinkujemy w materiale do odcinka. Fantastyczna sprawa. Również powoduje, że się tak nadgarstek nie męczy, nie? Więc to jeśli chodzi o tą strefę sprzętu. Kolejna rzecz, dobre oświetlenie. Nie siedźmy w ciemności, bo oczy nam cierpią. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy, bym powiedział, dotyczące napojów. Dobrze mieć lodóweczkę. Zawsze chciałem mieć lodóweczkę koło miejsca pracy, w którym miałbym jakieś napoje chłodzące. Nie?
Czyli coś, co nie do końca jest możliwe w biurze.
Jest, albo jest możliwe, ale na własną rękę, no i powoduje zazdrość w oczach pracowników. Nie? No więc to z takich bym powiedział podstaw. No, najważniejsze to dedykowane pomieszczenie i cisza. Jeżeli nie możemy pracować w domu w ciszy, no to dobrze też sobie zakupić słuchawki z noise cancellingiem, które notabene się również przydadzą w biurze, zwłaszcza kiedy pracujemy na open space, nie?
Tak jest. No to jest taki element, który będzie przydatny zarówno tu, jak i tu.
A, i jeszcze jedna rzecz, zapomniałbym. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, to jest taki właśnie element mojego wymarzonego stanowiska pracy w domu, czyli taka bieżnia wysuwana spod biurka. Ale wyobraź sobie to. Zaczynasz dzień pracy, tak? Siadasz przy biurku, robisz swoje pierwsze zadania, poranna poczta, wiadomo, odpowiadanie na maile. Mija ci w ten sposób bardzo przyjemnie pierwsza godzinka pracy, kiedy sobie siedzisz na twoim wypasionym krześle za 1500 zł, przy swoim wypasionym biurku za 3000 zł, no bo tyle te rzeczy kosztują, niestety luksus jest w cenie. Wypiłeś sobie kawkę, porobiłeś te pierwsze zadania, minęła ta pierwsza godzina pracy, po czym podnosisz swoje biurko, żeby rozprostować swoje plecy i stwierdzasz, że no świetnie by było w tym momencie zaspokoić swoją dzienną dawkę sportu. No ale jak to teraz w trakcie pracy pójść na sport? A no wtedy sobie wysuwasz bieżnię spod biurka i sobie stojąc przy biurku powolnym krokiem, spacerkiem dreptasz przez godzinę.
Bardzo ciekawy pomysł. I wiesz co, do tego bym dorzucił jeszcze wysuwaną toaletę i wtedy nasza efektywność własna wzrasta do granic niemożliwości.
Kompaktowe miejsce pracy all in one, tak jest.
No dobrze, zatem nasze mieszkanie czy też dom jest już w pełnym stopniu przystosowane do pracy zdalnej. Mamy wszystko, co wymieniłeś, osobne pomieszczenie, które pozwoli nam oddzielić tę strefę życia od tej pracy. Biurko wypasione, krzesło, myszka, klawiatura, wszystko to, o czym wspomniałeś. No, ale oprócz nas w domu mogą się znaleźć także inni domownicy, rodzina, żona, dzieci, kot, pies. Co w tym przypadku? Czy i jak przystosować domowników do tego, że ty pracujesz zdalnie?
No, jeżeli nie mamy tego wydzielonego pomieszczenia, to może być naprawdę ciężko. No, nie obędzie się tutaj bez odbycia po prostu takiej szczerej, poważnej rozmowy i ustalenia pewnych zasad, tak? No, najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy nie możemy sobie wydzielić dedykowanego pomieszczenia, a kiedy na przykład mamy małe dzieci, tak? No to mówię, ta przestrzeń coworkingowa poza domem to jest wtedy tak naprawdę najlepsze wyjście, no bo rozmowa rozmową, ale życie codziennym życiem codziennym. Wiem, jak to wygląda, tak? Nawet jeżeli ustalimy, że od 8 do 16 jest czas pracy, proszę mi wtedy nie przeszkadzać, to zawsze coś wyskoczy, tak? No i to tak się nie da. Nie da się całkowicie odciąć. No, nie łudźmy się. Mhm.
Wiesz co, mi się zawsze przypomina taka bardzo śmieszna sytuacja, którą opowiadał jeden z naszych kolegów już parę lat temu, że zdarzyło się tak, że pewnego dnia pracował z domu, był w domu rodzinnym, wstał po tej 7, włączył komputer, laptopa, zalogował się do pracy zdalnie pracuję, już tam na jakimś callu jest jakieś Excel odpalone i tak dalej. I w pewnym momencie do pokoju wchodzi jego mama i tę sytuację skomentowała w następujący sposób. No tak, ledwo wstał już do komputera, za robotę byś się wziął.
To mi to też nasuwa na myśl, nie wiem czy widziałeś to nagranie w internecie, jak pewien facet, ekspert w jakiejś dziedzinie miał wywiad w BBC.
Wiem.
I nagle z tyłu się drzwi otworzyły i najpierw weszło małe dziecko, potem weszło większe dziecko i za nimi wszystkimi jeszcze matka jak taki ninja wskoczyła i zaczęła je wyciągać tam, zaczęła ciągnąć to małe dziecko za ten chodzik, żeby je wciągnąć z powrotem, no po prostu to było fantastyczne. To też zalinkujemy w materiał tego odcinka na styku sieci PL na 008, bo to jest po prostu świetne.
Tak jest. Ale jego reakcja chyba była, nie jestem teraz pewien, ale jego reakcja chyba była taka, że chyba nic nie dał po sobie poznać nawet, co?
Tak. On tylko tak zamierał jakby przed kamerą. Aha. Poczekał, aż ta sytuacja się uspokoi za nim i kontynuował ten wywiad, jakby nigdy nic się nie stało. Ale oczywiście BBC potem z nim zrobiło serię kolejnych wywiadów, w którym już siedział razem z żoną i razem z dzieciakami i opowiadali o tej całej sytuacji, no bo to po prostu był natychmiastowy mem, który się rozszedł po internecie jak ciepłe bułeczki. Nie?
Tak, Damian, to co powiedziałeś jest bardzo ważne, to znaczy swoją rodzinę, swoich najbliższych trzeba przygotować na to, że mimo, że jesteśmy w domu, to pracujemy. I to jest taka możliwość, z której korzystamy, no ale mimo, że fizycznie nie jesteśmy w biurze, to świadczymy pracę dla naszego pracodawcy, no i to jest w tym momencie najważniejsze, prawda? Tak jak powiedziałeś, zawsze zdarzą się jakieś sytuacje takie, że na przykład nawet jak jesteśmy w biurze, zadzwoni do nas ktoś z rodziny z jakąś ważną informacją czy z ważnym pytaniem. To nie jest nic złego oczywiście, nie? Tylko żeby tutaj ta szala nie poszła w tą stronę zbyt mocno.
Jasne. Zgadzam się.
Myślę, że to jest oczywiście do uzgodnienia zawsze i do pracowania po prostu, nie? Bo też myślę, że to z czasem, z doświadczeniem też przychodzi. Takie dobre nawyki przychodzą po prostu do nas, że będąc w domu, pracując, nie czujemy różnicy za bardzo już od biura.
Tak.
Pod względem wykonywanej pracy oczywiście i tak dalej. Nie?
Dokładnie.
No właśnie, troszkę już o tym opowiedziałeś, ale jakbyś mógł wymienić takich kilka najważniejszych z twojego punktu widzenia zalet pracy zdalnej. Co to by było?
Powiedziałbym, że taka najważniejsza zaleta to jest swoboda. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy już takimi typowymi pracownikami na zasadzie 8-16, tak, 8 godzin wysiedzieć, wyklepać, tylko pracujemy bardziej zadaniowo. Mamy pewne efekty naszej pracy do dostarczenia, czy to w ramach jakiegoś projektu. No i to się zdarza zwłaszcza na tych wyższych stanowiskach typu właśnie już senior network inżynier czy network architekt, tak? Więc jak dla mnie to jest bardzo duża zaleta pracy zdalnej. Mamy tą swobodę organizowania sobie samemu czasu pracy, a jeżeli mamy w porządku pracodawcę, no to mamy również możliwość czasami załatwienia jakichś spraw osobistych dzięki temu, że jesteśmy w domu. Czy to odebrać jakąś paczkę od kuriera, tak? Czy to na szybko na przykład podwieźć żonę do lekarza, bo tego wymaga, ale też oczywiście wiesz, to są ustalenia, które należy podjąć już osobiście z pracodawcą. Natomiast praca zdalna z domu pozwala na tego typu sytuacje w przeciwieństwie do pracy z biura, tak? Jak dla mnie najważniejsza i największa zaleta pracy zdalnej. Zaletą dużą też pracy zdalnej będzie brak kontaktu osobistego z innymi ludźmi, a to jest zaleta dla introwertyków. To jest...
Tego się nie spodziewałem, Damian, naprawdę.
To jest zaleta dla osób, które po prostu, wiesz, no, przychodzą do biura na open space i no wytrzymać nie mogą od tego rozgardiaszu, od tego hałasu dookoła, od tego small talku, gadania o niczym i chcą po prostu się skupić na faktycznej pracy, no bo takich ludzi też znam, którzy po prostu chcą przyjść do roboty, wykonać swoją pracę i wyjść, tak? Nie chcą się wdawać w żadne rozmowy, nie są takimi typami, powiedzmy, socjalizującymi się, tak? Wchodzącymi w interakcje z innymi. No i tak się zastanawiam, czy jeszcze jest jakaś zaleta pracy zdalnej, która teraz mi przychodzi do głowy, nie wiem, może ty byś chciał coś dodać od siebie?
Tak, przede wszystkim bardzo duża zaleta, która mi przychodzi na myśl, to jest to, że nie tracimy czasu na dojazdy i powroty.
A, no przecież.
Do Boże, pracy i z pracy.
Tak, nie? Tak, to jest najważniejsze, nawet bym powiedział. To jest na dobrą sprawę, oczywiście zależy od miejsca, w którym mieszkamy, no, ale w większości przypadków to będzie minimum godzina zaoszczędzona dziennie, nie? a
Tak jest.
Ta nasza doba się staje coraz krótsza paradoksalnie, no więc ta godzina jest na wagę złota.
Tak. I pracując w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, gdziekolwiek.
Mordorze.
Tak, chociażby. Możemy tak naprawdę być fizycznie w jakiejś małej miejscowości, na wsi, gdziekolwiek, w domku letniskowym i możemy pracować, no nie wychodząc stamtąd, prawda?
Tak.
Nie tracąc czasu na stanie w korkach, na przejazdy komunikacją miejską z tymi tysiącami innych osób. Także myślę, że to jest taka naprawdę solidna zaleta oczywiście. No do tego dorzuciłbym też oczywiście uniknięcie tego zgiełku w biurze, możliwość skupienia się na własnych zadaniach. To myślę, że są takie naprawdę najważniejsze rzeczy. No plus możliwość, że tak powiem, takiego przetransportowania się w inne zakątki kraju, po to, żeby następnego dnia tam...
Tak, duży stopień swobody, nie? Duży stopień swobody też jest.
Tak jest. Jednego wieczoru możemy pojechać do zupełnie innego miasta, następnego dnia pracować zdalnie z tamtego miasta i na przykład po południu już mieć czas wolny na jakieś zwiedzanie, no cokolwiek, nie? To naprawdę bardzo ułatwia chociażby podróżowanie nawet. Tak bym to nawet ujął.
Zgadzam się.
Dobrze, a jakie wady przychodzą ci na myśl?
No to troszeczkę właśnie od drugiej strony teraz. Wady, no to znowu to nie jest na pewno dobra opcja dla osób, które potrzebują innych ludzi dookoła siebie, tak? Dla ekstrawertyków to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Dla osób, które wymagają kontaktu osobistego z innymi ludźmi. Również to nie jest dobra opcja dla osób, które piastują takie stanowiska, które właśnie wymagają dużej interakcji i częstej interakcji z innymi ludźmi. Zwłaszcza dla, powiedzmy, osób na stanowiskach project managementowych. No to są jednak stanowiska, w których z tymi ludźmi obcujemy na co dzień, no i dobrze mieć ich, że tak powiem, pod ręką, nie? Więc to jest jak dla mnie największa wada. Kolejna rzecz, no to właśnie wada wynikająca może z braku tej samodyscypliny, o której wcześniej rozmawialiśmy. No jeżeli tej samodyscypliny nie mamy, to będzie ciężko. Praca zdalna w naszym wypadku wtedy będzie raczej powodowała regres zawodowy, tak? Będziemy coraz mniej rzeczy wykonywali, które nas rozwijają, nasze kompetencje staną w miejscu, no i wtedy ta praca zdalna może być zabójcza dla naszej kariery, a nie rozwijająca.
Wielu ludzi potrzebuje też takiego planu dnia, żeby, wiesz, jakoś wstać o danej godzinie, zebrać się do pracy, ubrać się, wziąć prysznic, umyć zęby, no i wyjść z pracy, dotrzeć do biura o danej godzinie i wtedy dla nich to ten dzień jest poukładany. Wszystko jest w porządku, nie? Gorzej, jak takie osoby nie mają takiego samozaparcia w domu i na przykład potrafią cały dzień 8 godzin przesiedzieć w piżamie.
Tak, tak.
Co jest oczywiście złe, nie? To jest taka wada, z którą oczywiście, na którą mamy wpływ. Możemy sobie z tym poradzić oczywiście, nie? Wszystko zależy od tego wspomnianego już wielokrotnie samozaparcia, samodyscypliny, czyli takiej umiejętności wydzielenia sobie takiego rytmu, żeby nie wstawać oczywiście za 5-8, co oczywiście jest jedną z zalet, nie? Ale żeby wstać no, chociażby za 15, żeby zdążyć się ubrać, zjeść śniadanie na spokojnie, no i wtedy normalnie przejść do tego pomieszczenia, w którym wykonujemy pracę zdalną, no i tam rozsiąść się wygodnie i rozpocząć dzień pracy.
Dokładnie, czyli takie dwie podstawowe rzeczy, nie? Samoorganizacja i samozaparcie.
Tak jest, tak jest. No to jest fajne, bo na to mamy wpływ, nie? Jest jeszcze jedna taka wada, mi przychodzi na myśl, na którą no, raczej nie mamy zbyt dużego wpływu, no bo to jest po prostu wada spotykana w wielu firmach, tak mi się wydaje. Chodzi o przepływ komunikacji. Przepływ informacji w ramach organizacji, który no bądź co bądź często jest po prostu zły, jest słaby. Nie?
Tak.
I taka osoba, która pracuje zdalnie, jest po prostu wręcz fizycznie odcięta od tych informacji. Bo jeszcze, no bo na co może liczyć? Albo, że dostanie jakiegoś maila, którego oczywiście nie przegapi, przeczyta i znajdzie tam wszystkie ważne informacje. Ewentualnie, że ktoś do tej osoby pracującej zdalnie napisze, czy to na komunikatorze, czy dowie się o tym z jakiegoś kola. Nie?
Tak.
A będąc w biurze, oczywiście wszystko możemy podsłuchać, nie? Są też takie informacje, są te small talki, które często są na jakieś takie tematy mniej ważne, ale często są rozmowami na tematy bieżące w firmie, na temat jakichś problemów, wiesz, Damian, na przykład sytuacja, coś się zepsuło, rozmawiają 2-3 osoby na temat rozwiązania i nawet uda się w końcu rozwiązać dany problem, wszyscy, znaczy ta cała trójka wie o tym, co było problemem,
no, ale
no, a ty nie wiesz, nie? Tak długo jak się nie podzielą z tobą tą informacją, no to ty nie wiesz nawet. Może nawet dojść do takiej sytuacji, że ty nie jesteś świadomy, że cokolwiek się działo, nie?
Tak, tak. Bo tam była jakaś afera wielka na miejscu, która została po prostu od razu, wiesz, wzięta w ręce i rozwiązywana była.
Tak.
A ty nawet nie zdążyłeś tam zerknąć, że jakiś tam incydent się pojawił czy coś, nie?
Mhm, tak. Także to pojawia się taki brak świadomości nawet. I bym poszedł nawet dalej, że to jest taki brak połączenia z innymi współpracownikami, z pracą.
Tak, full remote, praca w 100% zdalna, to jest taki no, troszeczkę hardcore. To jest naprawdę dla ludzi, którzy są do tego dobrze przygotowani i się dobrze z tym czują, nie?
Tak, tu oczywiście to wszystko, co powiedziałem, nawiązywałem do w takiej pełnej pracy zdalnej, nie? 5 dni w tygodniu.
Tak. Chociaż ja może tutaj na zakończenie tego wątku już tych wad pracy zdalnej dodałbym tak trochę humorystycznie, że wiele rzeczy też zależy od samodyscypliny, nie? Bo znam przypadki ludzi, dla których ten regres ich kariery nie był ważnym czynnikiem. Dla nich to było w porządku, że po prostu nie mieli samodyscypliny i pracując 100% zdalnie z domu się jakby uwsteczniali. No ale na przykład w tym samym czasie trzy postacie w World of Warcraft wbite na level 90, nie? No to kwestia priorytetów, nie?
No ale trzy postacie na level 90 to brzmi jak progres.
Tak, brzmi jak progres.
No ale chyba niestety nie w tej dziedzinie, w której być powinien. Podsumowując już, ja jestem zdecydowanie za możliwością pracy zdalnej. Moim zdaniem możliwe zalety są dużo większe, dużo ciekawsze od tych potencjalnych wad. Wad, z którymi często możemy sobie jakoś poradzić, którym możemy się przeciwstawić, albo przynajmniej je troszkę zminimalizować.
Tak, przygotować się do nich.
Tak. Nie jestem jako tako wielkim zwolennikiem pełnej pracy zdalnej, ale tak powiedzmy 2-3 dni w tygodniu z domu, reszta z biura, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa opcja.
Jak najbardziej. Opcja to jest to słowo kluczowe. Dobrze mieć opcję, dobrze mieć wybór, tak?
Tak jest, opcja, nie? To jest bardzo fajne. Ja powiem ci, ja bardzo lubię przychodzić do biura i ja prawie codziennie pracuję z biura.
Mhm, ja podobnie.
Mhm. A to też dlatego, że mieszkam całkiem niedaleko biura, więc codzienny spacer do pracy i z pracy to jest bardzo fajna sprawa. Dzisiaj się dowiedziałem, tak przez przypadek, bo taką opaskę sobie założyłem na rękę, powiązałem ją przez Bluetootha z telefonem i się okazało, że do pracy mam jakieś 1500 kroków.
No, to już całkiem niezły kawałek ruchu.
Czyli też w sumie dwa w jednym, nie? Można się trochę poruszać. Ale ta bieżnia, o której wspomniałeś, chyba jest jeszcze ciekawszym rozwiązaniem.
Swoją drogą poruszyłeś teraz bardzo ciekawy temat, który myślę, że moglibyśmy rozwinąć w którymś z kolejnych odcinków podcastu, czyli dla osób, które dojeżdżają do pracy na co dzień, jakie sposoby na wykorzystanie produktywne tego czasu przychodzą nam do głowy, jakie formy. Ja mam kilka pomysłów na to, o czym właśnie mogliśmy pogadać w którymś z następnych odcinków podcastu i jeżeli ty, droga słuchaczko, bądź drogi słuchaczu, masz jakieś swoje własne sposoby na produktywne wykorzystanie czasu spędzonego na dojeździe do pracy, to zachęcamy cię do zostawienia komentarza na stronie tego odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/008.
No jestem ciekaw już teraz, jakie pomysły mają nasi słuchacze. Co oni tam takiego robią ciekawego, czy to idąc do pracy, czy to będąc w samochodzie, czy komunikacji miejskiej.
Natomiast na zakończenie tego odcinka mamy jeszcze jedno do ciebie pytanie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Czy ty masz możliwość pracy zdalnej? Korzystasz z niej? Jaka jest twoja opinia na temat tego modelu świadczenia pracy? Dobrze się z tym czujesz, czy wręcz przeciwnie? Zapraszamy do sekcji komentarzy na stronie odcinka na styku sieci.pl/008.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o efektywnej organizacji pracy. A w międzyczasie, jak zawsze, zapraszamy Cię na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na Ciebie sporo interesujących artykułów.
I tym samym odcinek 8 dobiegł końca. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!
Cześć!
podoba Ci się to, co tworzymy? Wesprzyj nas na patronite.pl/na styku sieci.